Dzień dobry. Z największą przyjemnością stoję dzisiaj przed Wami w nieco innej formie niż zazwyczaj. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pastorowi Romanowi Chalupce za zaproszenie do Dandenong. Myślałem, że będzie to okazja do tego, żeby znowu przyjechać i zobaczyć się razem. No ale niestety sytuacja, w jakiej się znajdujemy, uniemożliwia to, ale technologia pomaga nam i cieszę się ogromnie z tego, że dzisiaj rano mogę być dzisiaj razem z Wami i możemy razem spojrzeć do tekstu Słowa Bożego, razem studiować, razem pocieszać się, zachęcać i budować. Sytuacja, w której się znajdujemy, mnie osobiście zmusza do tego, aby postawić sobie pytanie, czym właściwie jest Kościół? Na czym polega bycie Kościołem? Co to znaczy tworzyć Kościół? Co to znaczy mieć cel w Kościele? Dlatego pomyślałem sobie, że otworzę z Wami dzisiaj Słowo Boże, które kieruje do nas apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale i spróbujemy razem przestudiować ten pasjonujący fragment i zobaczyć, czego możemy nauczyć się z tego fragmentu dla nas dzisiaj. Ale jak zawsze, nim otworzymy Słowo Boże, nim będziemy studiować, chciałbym, abyśmy razem skłonili nasze głowy do modlitwy. Wszechmogący nasz Panie i Boże, dziękuję Ci z całego serca, że dzisiaj rano w sposób wirtualny mogę być tutaj w Dandenong i mogę razem ze zborem w Dandenong rozmawiać o Tobie. Panie Boże, pobłogosław nam, abyśmy ten czas, który dzisiaj chcemy wykorzystać na studiowanie Słowa Twojego, wykorzystali we właściwy sposób. Przemawiaj do nas, niech Duch Święty kontroluje nasze myśli, niech Duch Święty kontroluje moje słowa, aby to, co będziemy mówili, było ku Twojej chwale. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Postanowiłem zatytułować moje kazanie dzisiaj Cel Kościoła. Faktycznie będzie to krótkie studium listu do Efezjan, 4 rozdziału od wersetu 7 do wersetu 16. Pomyślałem sobie, że tak naprawdę to chciałbym zachęcić Was, aby dzisiaj każdy z Was osobiście wygłosił kazanie do siebie. Ja postaram się podać kilka myśli, ale tak naprawdę to kazanie dzisiaj każdy z Was będzie głosił dla siebie. Spójrzmy do Słowa Bożego. Chciałbym, abyśmy bardzo wolno przeczytali fragmenty listu do Efezjan z 4 rozdziału. Podkreślam to słowo wolno, dlatego że zazwyczaj zauważam, czytamy szybko i wiele rzeczy nam ucieka. Natomiast ja chciałbym dzisiaj poczytać ten tekst wolno i na początku go komentować, a później podzielę się z Wami kilkoma uwagami. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Bardzo ciekawy jest ten fragment, który pokazuje nam w tym pierwszym wersecie, w wersecie 7, o co będzie chodziło. Każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego, a potem Paweł jak gdyby tłumaczy kontekst owych darów i oczywiście kieruje uwagę słuchaczy na Jezusa. Zobaczmy dalej. Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Podoba mi się to, co Paweł tutaj pisze o tym wszystkim. Wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa. Zastanawiamy się, ile tych niebios jest. Apostoł Paweł mówi, że zna kogoś, kto wstąpił do trzeciego nieba. Być może właśnie w umysłowości semickiej były różne etapy, różne poziomy nieba, o których Paweł tutaj wspomina. Jezus wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Znany jest ten fragment, bardzo często cytujemy go, kiedy mówimy o darach duchowych i ten tekst jest nam bardzo dobrze znany. Ale właśnie on jest w kontekście Kościoła podany tutaj w liście do Efezjan. Paweł dalej mówi, po co to wszystko? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości. Oczywiście to jest pisane z perspektywy męskiej, ale chciałoby się tutaj powiedzieć do męskiej doskonałości i do żeńskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Fascynujący jest ten tekst i następnie Paweł tłumaczy, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Gdy czytam i rozmyślam nad tym fragmentem, jedna główna myśl pojawia się w mojej głowie, mianowicie ta, że Chrystus ma cel dla swojego Kościoła. Że ten cel został sprecyzowany przez apostoła Pawła. Ten cel jest tak wysoki, jest tak wzniosły, że potrzeba ogromnej wyobraźni, aby go zrozumieć. To nie jest jakiś podrzędny, prosty, nieistotny cel. Zobaczymy, że Paweł sięga tutaj i pokazuje, że Chrystus ma niesamowicie wysoki cel. We fragmencie, który przed chwilą przeczytaliśmy, możemy zauważyć jak gdyby trzy główne wnioski, które przedstawiają ślad, które pozostawiają ślad na czym w naszym umyśle i w naszym sercu. Pozostawiają ten ślad intelektualny, ale również i emocjonalny. Zobaczmy na trzy owe rzeczy, które Paweł nam chce tutaj powiedzieć. Po pierwsze, chce nam powiedzieć, że Chrystus obdarzył nas łaską, dzięki której możemy osiągnąć cel. Po drugie, Chrystus dostarcza nam środków, które potrzebne są, abyśmy osiągnęli ten cel. Te środki znajdują się na wyciągnięcie ręki. I trzecia impresja. Nie możemy zatrzymać się ani być zadowoleni z częściowego realizowania tego celu. Bez względu, jak wysoki jest standard, jaki został wytyczony i jak wielkie trudności pojawią się na drodze do realizacji tego celu, ten cel jest wysoki i jest przedstawiony każdemu z nas. Spróbujmy popatrzeć na poszczególne te elementy. Do osiągnięcia celu potrzebna jest łaska. Nigdy nie wolno nam stracić z oczu łaski Bożej. Musimy pamiętać, że nie jesteśmy chrześcijanami, ponieważ zasługujemy na to. Nie jesteśmy chrześcijanami, ponieważ zarobiliśmy, zapracowaliśmy na to. Apostoł Paweł mówi, że otrzymaliśmy dar. Gdy rozmyślamy nad łaską, która jest darem Chrystusa dla wszystkich, którzy należą do Niego, dwie rzeczy zasługują na szczególną uwagę. Po pierwsze, jej bezstronność. Każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Każdy z nas, nie ma tutaj jakiegoś wyboru, nie ma jakiejś różnicy w zależności od kwalifikacji, talentów, narodowości. Każdemu z nas została dana łaska. Została ona udzielona nie tylko nielicznym w Kościele, nie tylko pastorowi, nie tylko starszym zboru, nie tylko urzędnikom, ale każdemu z nas. Ogromnie podoba mi się to i ten dodatek, że ta łaska została udzielona według miary daru Chrystusowego. On decyduje, kto i ile tej łaski otrzymuje. Jana 3,16, Ewangelia Jana 3,16 mówi nam, że Chrystus tak bardzo umiłował świat, że ten kompletny dar łaski w postaci Jezusa Chrystusa otrzymał każdy, kto weń wierzy. A więc bezstronność tej łaski jest interesująca, a potem jej indywidualność. I właśnie w 11 wersecie czytamy, że On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Cóż ten tekst nam mówi? Ten tekst mówi nam, że dary Boże są specjalnie dostosowane do zdolności każdej osoby. Ty nie zostałeś poproszony być może, żeby pełnić wszystkie funkcje, o których Paweł tutaj wspomina. Zostałeś wybrany do tego, żeby spełnić swoją małą funkcję w zborze. Wynika z tego, że każda osoba w Kościele ma zadanie zgodne z miarą daru Chrystusowego, aby wykonywać to szczególne zadanie. Czy zastanawiałaś się nad tym, jakiego rodzaju zadanie masz do wykonania w Kościele? Sytuacja, w której się znaleźliśmy obecnie w 2020 roku, pokazuje nam, że musimy na nowo zdefiniować, co to znaczy być członkiem Kościoła. Co to znaczy należeć do Kościoła? Co to znaczy utożsamiać się z Kościołem? Co to znaczy wykonywać zadanie w Kościele? Nie polega to jedynie na przychodzeniu do Kościoła i słuchaniu kazania albo ładnej pieśni, czy wzięcia udziału w dyskusji nad Słowem Bożym. Tak więc pierwszy wniosek dotyczy łaski. Łaska dana jest nam wszystkim. Jest nam dana według miary daru Chrystusowego. Druga rzecz, drugi wniosek dotyczy wzrostu. Paweł mówi w tym fragmencie, żebyśmy wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Mamy wzrastać pod każdym względem. Podoba mi się ta koncepcja apostoła Pawła, w której mówi, że rozwój jest potrzebny w każdym elemencie, w każdym względzie. Inne tłumaczenia mówią nam, abyśmy wzrastali we wszystkim w Niego, który jest głową, to jest w Chrystusa. Paweł nazywa niektóre osoby w Kościele w Koryncie niemowlętami w Chrystusie. Spójrzmy na ten tekst w pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdział, wers 1, mówi tak. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych. To tak, jak gdyby Paweł miał żal, miał pretensje. Ja musiałem mówić do was jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Pomyśl, że masz dziecko w wieku nastolatka. Pomyśl sobie, że to dziecko w wieku nastolatka jest cały czas na tym samym poziomie. Nawet wtedy, gdy osiągnie poziom lat 20, a potem lat 30, a potem lat 40. Czy przypominasz sobie, jak długo jesteś już członkiem Kościoła? Czy obserwujesz w swoim pobycie w Kościele wzrost? W jaki sposób można uzyskać chrześcijański wzrost? Jakie są środki, które można wykorzystać? Paweł podaje nam kilka sugestii i chciałbym, abyśmy na to zwrócili uwagę. Przede wszystkim Paweł mówi, że wzrastamy dzięki stabilności chrześcijańskich przekonań. W 14 wersecie mówi, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. W typowy dla siebie sposób Paweł miesza tutaj dwie metafory i zwraca uwagę na niestabilność. Pierwsza metafora to jest ta niestabilna natura dziecka. Dziecko nie jest stabilne. Dziecko zmienia się w zależności od emocji, w zależności od sytuacji. A następnie Paweł mówi, że niestabilny jest również statek, który jest niezakotwiczony, który buja się na fali w zależności od tego, z której strony wieje wiatr. Niestabilność chrześcijańskich przekonań jest pewnym znakiem niedojrzałości. Jak stabilne są twoje przekonania religijne? Następnie Paweł mówi, że wzrastamy dzięki szczerości chrześcijańskiej miłości. Zastanawiałem się nad tym, czy miłość może być nieszczera. Tak, może być nieszczera. Paweł w 15 wersecie mówi, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości. Co to znaczy być szczerym w miłości? Albo w niektórych innych polskich tłumaczeniach mamy żyjąc prawdziwie w miłości. Albo jeszcze inne tłumaczenie, trwając w prawdziwej miłości, albo kierując się prawdziwą miłością. Mamy tutaj problem z tłumaczeniem, który polega na tym, że nie potrafimy w języku polskim przetłumaczyć rzeczownika prawda jako czasownik. W języku polskim nie da się tego zrobić. Można to zrobić w języku greckim. Jednak w języku polskim, jak gdybyśmy chcieli to bardzo dokładnie przetłumaczyć, moglibyśmy powiedzieć prawdując w miłości, chociaż wiem, że może to boleć wasze ucho. Prawdując, dokonując prawdy w miłości, oznacza to zachowywać prawdę, trzymać się prawdy. Abyśmy będąc szczerymi w miłości, prowadzi nas to do trzeciej refleksji, mianowicie do refleksji, w której apostoł Paweł mówi o wielkości celu Chrystusa dla swojego Kościoła. I mówi tam, jak wielki i jak wysoki jest ten cel. Paweł najpierw wymienia dary, które Chrystus przez łaskę daje osobom w Kościele i wyjaśnia, dlaczego są one dane. Spójrzmy na te pawłowe wyjaśnienia. Paweł mówi tak, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Podoba mi się to słowo przygotować, dlatego że w języku greckim oznacza ono reperować, naprawiać. To samo słowo używane jest w przypadku, gdy mówi się o rybakach, którzy siedzą nad brzegiem jeziora i naprawiają swoje sieci. Tam, gdzie członkowie Kościoła mogą być porywczy. Tam, gdzie członek Kościoła może by plotkować, może jest wścibski, może jest próżny. Paweł wzywa nas, abyśmy naprawili ten stan rzeczy. Dlaczego? I to prowadzi nas do drugiego powodu. Aby budować ciało Chrystusa. I werset 12 mówi nam do budowania ciała Chrystusowego. Aby Chrystus miał odpowiednie i użyteczne narzędzie, dzięki któremu będzie mógł opiekować się swoimi świętymi. Będzie mógł wychowywać swoje dzieci. Będzie mógł zbawiać, ratować zgubionych. Pomyśl, Pan Bóg chce, abyś była w Jego ręku narzędziem do tak wzniosłego celu. Paweł mówi dalej. Abyśmy wzrastali, abyśmy wszyscy doszli do jedności wiary i do poznania Syna Bożego. Plan Chrystusa dla swego Kościoła nie jest przeznaczony jedynie, jak powiedziałem, dla kilku wybranych osób, które są przywódcami w Kościele. Nie tylko dla kilku, którzy zdobywają przywileje, ale dla każdego członka Jego Kościoła. Dla wszystkich. Abyśmy wszyscy doszli do jedności wiary. I potem jest ten ciekawy element, kiedy Paweł mówi, abyśmy doszli do męskiej doskonałości. Chciałoby mi się tutaj powiedzieć nie tylko do męskiej doskonałości, ale również do żeńskiej doskonałości, bo kiedy Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, stworzył go mężczyznę i kobietę. I Paweł mówi, abyśmy wzrastali do męskiej doskonałości, abyśmy dorośli do wymiarów pełni Chrystusa. Paweł mówi, aż wszyscy osiągniemy standard Chrystusa dotyczący jedności, dotyczący dojrzałości, dotyczący pełnego rozwoju, dotyczący zjednoczenia. Potraficie wyobrazić to sobie? Czy potrafimy dostrzec sens tego wielkiego fragmentu? Paweł kładzie tutaj ogromny nacisk na Kościół, który jest ciałem Chrystusa, na społeczność wszystkich wierzących. Nie tyle na Jego wielkość, nie tyle na Jego ilość, ale raczej na Jego jakość. Jaka jest jakość Twojego Kościoła? Gdyby każdy w tym Kościele zrobił tylko tyle dla Kościoła, ile robisz Ty, pomyśl, jaki byłby to Kościół? Pamiętam, że gdy przygotowywałem pewne spotkanie jubileuszowe z wyznawcami Kościoła Kongregacjonalnego, którzy byli poprzednimi użytkownikami Kościoła w College Park, przeglądałem różnego rodzaju materiały historyczne i pamiętam, wpadła mi w ręce taka broszurka, która była wyprodukowana z okazji 50-lecia tego Kościoła. To było chyba w roku 1930. I tam na okładce pod tytułem biuletyn z okazji rocznicy, 50. rocznicy istnienia Kościoła w College Park ktoś napisał, jaki byłby to Kościół, gdyby każdy w tym Kościele był taki jak ty. Nigdy nie zapomnę, bo to dla mnie było wielkim wyzwaniem. Bóg działa w naszym życiu i podobny jest do rzeźbiarza, który formułuje nasze dary. Czasami wykorzystuje on małe, delikatne narzędzia, ale czasami musi zastosować piłę łańcuchową. Tak przynajmniej się nam wydaje, kiedy odczuwamy ból, kiedy odczuwamy udrękę. Nie bójmy się. On ma wzór dla każdego z nas. On ma plan dla ciebie i dla mnie. On kształtuje nas, abyśmy pasowali do Jego wzoru. Co Pan Bóg chce uczynić przez Kościół w Dandenong? Komu potrzebny jest Twój Kościół? Wierzę, że Pan Bóg chce przygotować nasz Kościół, aby odegrał ważną rolę w naszej diecezji, czy jak tutaj nazywamy ją, w naszej konferencji, chociaż ten termin jest mylący, ale również i w naszym społeczeństwie. Czy lokalne społeczeństwo w Dandenong odczuwa błogosławieństwo obecności Adwentystów Dnia Siódmego w tej dzielnicy? Czy ludzie, którzy są na zewnątrz tego pięknego budynku w Dandenong, czują błogosławieństwo, które wynika z Twojej obecności w tym społeczeństwie? Wszyscy jesteśmy potrzebni, aby służyć Panu, aby mógł On ukończyć swoje dzieło. Ty jesteś potrzebny, Ty jesteś potrzebna dla Niego, aby On mógł zakończyć dzieło i przyjść, byśmy nigdy więcej nie zostali oddzieleni od siebie. Módlmy się. Drogi Ojcze, chcę Ci podziękować za tą chwilę refleksji nad niezwykle głębokim tekstem z listu do Efezjan. Panie Boże, chcę Ci podziękować, że apostoł Paweł w taki prosty sposób mówi, że wszystko, co mamy, mamy dzięki łasce. W taki prosty sposób Paweł mówi, że jeżeli chcemy rzeczywiście doświadczyć Bożej obecności, musimy wzrastać. I mówi nam, dlaczego mamy wzrastać. Abyśmy dorośli do wymiaru w pełni. Abyśmy nie byli jak statek, który jest spuszczony z kotwicy. Abyśmy nie byli jak dzieci, które są zmienne. Ale abyśmy trwali wiernie przy Tobie. Panie Boże, błagam Ciebie o to, byś błogosławił dzisiaj w szczególny sposób każdego członka zboru w Dandenong. Dzisiaj, kiedy jesteśmy tutaj rozdzieleni, dzisiaj, kiedy musimy komunikować się przy pomocy elektroniki, Panie Boże, błogosław tam, gdzie jesteśmy w tej chwili, w naszym domu, abyśmy podjęli decyzję, by być Tobie wiernym, by służyć Tobie, by realizować ten fantastyczny cel, jaki Ty dla nas przeznaczyłeś. Proszę o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Niech Pan Bóg błogosławi zbór w Dandenong. Do usłyszenia, do następnego razu.